Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W minioną niedzielę obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień później zaduszki. Śmierć i związane z nią wierzenia towarzyszą ludzkości od początku jej istnienia. Obrzędy, przesądy, strach i fascynacja śmiercią, zmarłymi, upiorami, czarami i nieczystymi siłami. Legendy, tabu i inność będą tematem dzisiejszej strefy historii. Przewodnikami od średniowiecza przez nowożytność aż po wiek XIX będą historycy. Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska oraz Michał Ślubowski, założyciel i prowadzący Gadanarium. Naszą podróż rozpoczniemy od cmentarza.
Ludzie cmentarzy się nie bali. Jeżeli tak spojrzymy w głąb historii, to okazuje się, że w dokumentach są nawet przekazy o tym, że na cmentarzach odprawiano śluby. Na cmentarzach odbywały się regularnie targi. Mało tego, nawet na niektórych cmentarzach znajdowały się kloaki. Takie są przynajmniej przekazy czeskie. I z cmentarzami też ta sprawa nie jest do końca taka jasna. Przez cały okres średniowiecza traktowano te miejsca jako miejsca przeklęte, miejsca nieczyste. Ale wraz z postępem urbanizacji powstał problem. Co z tymi cmentarzami zrobić? Inaczej na wsiach, gdzie przy lokacji kościoła wyznaczano jakąś nieregularną połać ziemi, którą przeznaczano właśnie na te cele upamiętniające, opieki. Zresztą to jest też nawiązanie do tej niemieckiej nazwy cmentarza, czyli Friedhof, jako miejsce opieki. W miastach natomiast, gdzie siłą rzeczy te parcele miejskie były dosyć małe, wyznaczenie miejsca dla cmentarza i tym bardziej jego opłotowanie powodowało już niemały problem. Nawet jeżeli spojrzymy na te przykościelne miejskie cmentarze, to okazuje się, że też nie było jakiejś jednej, można powiedzieć, zunifikowanej praktyki grzebania zmarłych. Im dalej sięgamy w przeszłość, im bardziej jesteśmy na styku tranzycji pomiędzy światem pogańskim a światem chrześcijańskim, tym te obyczaje pogrzebowe są jeszcze takie nie do końca jasne. A to czasami do grobu wrzucono jakąś pamiątkę, monetę na przykład, jakiś przedmiot codziennego użytku. Czasami tych zmarłych chowano niekoniecznie w tym ortodoksyjnym kierunku głową na zachód, tylko głową na wschód na przykład, albo w różnych kierunkach stron świata. Czasem też zdarzało się tak, że te pochówki z różnych względów, które odnajdują archeolodzy, były grzebane w różnych dziwnych pozach tajemniczych. Zazwyczaj tłumaczy się to praktykami wampirycznymi. Prawda jest raczej taka, że jeżeli spojrzymy na średniowieczne malowidła, które jeszcze gdzieś w niektórych częściach Europy w kościołach się zachowały, to okazuje się, że te pozy są pewnym odwzorowaniem wizerunku i postrzegania osób cierpiących za życia, za swoje grzechy. To znaczy na przykład osobę, która notorycznie kradła, przedstawiano w tych kościołach w jakiejś określonej pozie i na przykład te praktyki odbijają pochówki. Jeżeli już chowano zmarłych, to we wczesnym średniowieczu i późnym, tak do XV wieku, mniej więcej praktyka była prosta: zakopać w ziemi. A tymczasem po cmentarzu chodziły sobie pieski, kotki, świnki, dziki. I co te nasze zwierzęta robiły? No grzebały w ziemi. Jak grzebały w ziemi, to od razu wykopywały szczątki zmarłych. Więc też na przykład stosunkowo szybko w późnym średniowieczu pojawiają się właśnie takie nakazy, żeby grzebać zmarłych na wysokość osoby, czyli minimum powiedzmy sobie 1,5 metra w głąb. Właśnie po to, żeby te nasze pociechy domowe, różne zwierzaczki danego delikwenta nie wykopały. I chyba stąd też po części brały się te wszystkie przekazy, które sobie przytoczyliśmy w poprzedniej audycji Tajemnic Pomorza. To znaczy o trupach, które wstawały z różnych przyczyn z grobu, trzeba było z nimi rozmawiać, a już jeżeli tak, to najskuteczniejszą metodą odpędzenia takiego średniowiecznego zombie było przekucie go mieczem i nawołanie do tego, żeby poszedł do grobu i już nigdy nie wstał.
A gdańskie cmentarze, co o nich wiadomo? Kiedy, ile ich było i gdzie?
Przede wszystkim, jeśli chodzi o
miasto średniowieczne czy też nowożytne, no problem był mały, ponieważ tam, gdzie był kościół, tam był zasadniczo cmentarz. Kościół, bądź właśnie szpital, kaplica, no też same kościoły były przecież swego rodzaju cmentarzem, bo im ktoś był ważniejszą osobą za życia i dbał o swój prestiż, również chciał zapewnić sobie odpowiednią oprawę również po śmierci. Czyli stąd możemy w gdańskich kościołach podziwiać piękne epitafia, płyty nagrobne. Te szczątki tam są. Bardzo często im bliżej ołtarza dany zmarły się znajdował, tym ważniejszy był za życia. Też musimy pamiętać, że ta śmierć była dla niegdysiejszych mieszkańców czymś codziennym, naturalnym. Ta śmierć była wszechobecna i bardzo duża śmiertelność wśród noworodków i choroby i wojny. Ówczesny człowiek miał dużo częściej do czynienia ze śmiercią i to właśnie taką w najbliższym otoczeniu niż my. Ale wracając do tych cmentarzy, to rzeczywiście, tak jak w okresie średniowiecza, to są cmentarze wewnątrz murów miejskich, tak kiedy już miasta się rozrastają, kiedy już mamy tą większą świadomość i zmieniającą się wrażliwość ludzi, one wychodzą poza obręb murów miejskich.
Ale wychodzą dlatego, że nie ma już gdzie ludzi chować, czy względy
to też,
sanitarne?
To i to, dokładnie to i to, ponieważ mamy bardzo dużą ilość mieszkańców w wieku XIX, poprawia się medycyna, mamy tą mniejszą śmiertelność noworodków, liczba ludności rośnie. I też zmienia się ta wrażliwość ludzi. Dlatego też w wieku XIX już nie mamy w miejskiej szubienicy, nie mamy tych publicznych egzekucji. Wrażliwość, mentalność się nieco zmienia i co za tym idzie, również te cmentarze wychodzą poza mury miejskie. Parafie bardzo często właśnie wykupywał jakiś teren pod budowę swojego cmentarza. Na początku taki rzeczywiście duży kompleks powstał u stóp Góry Gradowej. Cały ten teren nazwano nawet państwem umarłych, państwem zmarłych. Później zaś kolejne parcele, kolejne działki pod cmentarze pojawiają się w drugiej połowie XIX wieku wzdłuż Wielkiej Alei. I rzeczywiście, nawet dzisiaj, idąc na spacer w tamtym rejonie, co jakiś czas możemy znaleźć taką granitową tablicę, która przypomina o cmentarzu, który tam niegdyś był. Te cmentarze zniknęły z gdańskiego krajobrazu po II wojnie światowej.
Choć nie zdajemy sobie sprawy, często wchodząc do parku, trafimy na dawne gdańskie cmentarze.
Park Świętej Barbary, przy kościele Świętej Barbary na Długich Ogrodach. Tam mieliśmy też szczątki, tam jeszcze były właśnie wspomnienia mieszkańców, którzy pamiętają te szczątki, które z ziemi wychodziły. Ta ulica zresztą była nazywana ulicą Zmarłych, ale tak, bardzo dużo tych cmentarzy było zamieniane na parki miejskie, na parki na zieleńce. I to była praktyka powszechna na, powiedzmy to, terenach tak zwanych ziem odzyskanych. Bardzo często cmentarze, czyli te miejsca pamięci, były niwelowane albo po prostu przez taką symboliczną zemstę na Niemcach, albo właśnie miało to służyć oswojeniu tej nowej przestrzeni przez przybyszów, przez nowych gdańszczan. Tak więc bardzo często właśnie te cmentarze były niwelowane.
W przeszłości wierzono, że człowiek po śmierci może wstać z grobu. Podobno nawet takie przypadki średniowiecznych zombie miały miejsce. Tak przynajmniej twierdzą ówcześni kronikarze.
Przede wszystkim, żeby wstać z grobu, musieliśmy zakończyć nasz żywot mając jakieś nierozwiązane, trapiące nas sprawy. I zazwyczaj tego typu kwestią były jakieś przewiny wobec żywych. A to na przykład zarekwirowany bezprawnie majątek. Albo z drugiej strony chęć jego usankcjonowania, tak jak święty Stanisław, nasz biskup ze Szczepanowa, który przynajmniej według jednego kronikarskiego przekazu miał celowo wezwać zmarłego, żeby ten przed królem udokumentował prawo biskupa do nabytej wsi. I nawet według kronikarza się udało, ba, biskup nawet odprawił go z powrotem do świata zmarłych, zresztą na prośbę tegoż. Ale zazwyczaj, jeżeli tak spojrzymy na właśnie te wszystkie duchy, to pewną taką dosyć dostrzegalną kategorią są samobójcy. To jest właśnie osoba, która przez swoją śmierć na pewno nie zazna zbawienia i będzie się błąkać i tułać po świecie żywych. Zresztą w przypadku samobójców też ta kwestia podejścia do ich pochówku jest dosyć ciekawa. To znaczy, jeżeli taka osoba zmarła, zostało jej na przykład udowodnione, że to samobójstwo było celowe, to na przykład specjalnie przerzucano je przez okno, specjalnie robiono dziury w dachu, też wyrzucano tych zmarłych przez okno, ba, potem nawet jeżeli już z jakichś względów samobójca mógł dostąpić pochówku na cmentarzu, to w jakimś miejscu ustronnym. Też trzeba było go przerzucić przez bramę cmentarza, ponownie z jednej raz wyrzucony, potem znowu drugi raz przerzucony po to, żeby na tym cmentarzu się znaleźć. I w tym karnawale śmierci, festiwalu średniowiecznym, gdzie ludzie ze śmiercią byli właśnie tak na co dzień, można powiedzieć, za pan brat, na tym cmentarzu nawet kupowali różne rzeczy podczas targów, wierzono właśnie, że to jest ta kategoria ludzi, która wstanie na pewno po śmierci i będzie żywych nagabywać, prosząc właśnie o wypełnienie jakiejś konkretnej woli. Tu też warto zauważyć, że o ile średniowiecze traktowało właśnie samobójców tych ściśle w kategoriach zero-jedynkowych jako osoby winne, to już pod wpływem reformacji dosyć często sami rajcy miejscy znajdowali sposoby właśnie, żeby już wprowadzić kategorię obłąkania do tego samobójstwa, bo ona właśnie umożliwiała pochowanie zmarłego na cmentarzu, danie mu, czy umożliwienie mu właśnie dostąpienia tego zbawienia, chociaż to i tak nie do końca była taka sprawa prosta. Drugą kategorią byli skazańcy. Ze skazańcami akurat było tak, że no ich trzeba było powiesić na szubienicy. Ale jeżeli już nawet dostąpiliby godności pochowania na cmentarzu z różnych względów, chociaż przeważnie byli chowani w miejscu egzekucji, to zanim trafili do grobu, ich członki już były rozkradane. Dlaczego? Wierzono, że krew osoby zmarłej, palec, postronek z szubienicy, odzienie zmarłego miały magiczne właściwości. I wyobraźcie sobie Państwo, że nawet w okresie oświecenia w Niemczech, gdzie już kult rozumu zdaje się opanowywał wszystkie możliwe kategorie myślowe naszych przodków, okazuje się, że rajcy na przykład po egzekucji pewnego złodzieja hurtem zabrali się do picia jego krwi, wierząc, że to uleczy ich choroby. I tego typu praktyki odnajdujemy nawet w XIX-wiecznej Polsce. Wiara, że rzeczy po skazańcu, fragmenty jego ciała, mózg, tłuszcz potrafią leczyć albo przydadzą się do sporządzenia różnych eliksirów, była dosyć powszechna. Tacy siłą rzeczy by nie wstali.
Dopowiadając właśnie o tych praktykach, to jest aż niesamowite. Andrzej wspomniał o szubienicy, o tych pamiątkach z szubienicy, że nawet jeszcze po II wojnie światowej, kiedy mieliśmy ostatnią publiczną egzekucję w Gdańsku, czyli powieszenie zbrodniarzy ze Stutthofu, w niektórych przekazach, według niektórych przekazów, ludzie, bo tam było setki tysięcy ludzi brało udział w tej egzekucji, wyrywali sobie właśnie fragmenty szat, czy właśnie fragmenty lin, na których zostali powieszeni zbrodniarze ze Stutthofu jako pamiątkę.
W historii pojawia się jeszcze jedno dziwo. To wampiry.
Właśnie to jest niesamowite, że ta największa gorączka wampiryczna to nie jest wiek XIX, tylko to jest właśnie oświecenie. Równolegle do oświecenia mamy taki nawrót, taką wielką fascynację okultyzmem, mesmeryzmem i nawet czasami duchowni nie byli wolni od takich przesądów. Mamy przekaz z Oliwy, z opactwa w Oliwie z 1736 roku. Niesamowita sprawa. Bruno Zecht, były mnich, został delegowany jako wikariusz w Lęborku, zmarł. Jego ciało zostało przeniesione do Oliwy. Został pochowany w krypcie pod prezbiterium i co się okazało, oczywiście według kronik oliwskich, opat słyszał jakieś niepokoje z tej krypty. Mnisi narzekali na jakieś dziwne dźwięki, które dochodziły z tej krypty, że coś tam straszy. Sprawdzono tą kryptę. Ten zmarły mnich, ten Bruno, według mnichów miał napuchnięte czerwone gardło. Zaczęto podejrzewać, że rzeczywiście on za te straszenie może odpowiadać. Co zrobiono? Wyciągnięto ciało, głowę ucięto motyką, pochowano po raz kolejny i wtedy już te wszystkie strachy z krypty ustały. Tak więc nawet taki wysokiej rangi duchowny, jakim był opat oliwski, nie byli wolni od tych przesądów czy od działania właśnie tych żywych trupów.
Świat zabobonów nie ominął dzieci. Te, które urodziły się chore lub niepełnosprawne, skazane były często na mękę. Zastanawiano się także nad ich duszą. W ogóle niepełnosprawni byli pewnym problemem dla społeczeństw, choć nie zawsze.
Narodziny dziecka zawsze w dawnej średniowiecznej Europie były radością, ale powodowały też pewnego rodzaju obawy. Tak? Nie dysponowano nowoczesną techniką, nikt nie był w stanie stwierdzić, jak rozwija się płód i czasami dochodziło do takich przypadków, że rodziło się dziecko z wodogłowiem. Wszystkie przekazy, które mówiły o tego rodzaju narodzinach, stwierdzały tylko to, że dziecko posiadało duże oczy, nie mówiło, było złe, wiecznie głodne, chorobliwe i nękało zawsze najbliższe otoczenie. Jeżeli już noworodek właśnie rodził się z tego rodzaju wadami, to w świadomości ludowej istniało przekonanie, że zmęczona porodem matka zasypiając i tracąc z pola widzenia swoje dziecko, dawała sposobność diabłowi do tego, żeby zmienić zdrowe dziecko na swoje. Tak wierzono. Najczęstszą praktyką, dosyć budzącą grozę, było to, że takie chore dziecko trzeba było bić, dopóki nie zostanie podmienione z powrotem na zdrowe. To powodowało oczywiście dużą śmiertelność takich dzieci. Jeżeli spojrzymy też na przykład na średniowieczne statuty synodalne z Warmii, Sambii, też była druga kategoria dzieci, tak zwanych potworków, czyli bliźniaków syjamskich. Dawniej traktowano takie narodziny zawsze ze szczególną atencją. Kronikarze, czy średniowieczni, czy nowożytni potrafili się nieraz prześcigać w podawaniu relacji o cudownie urodzonych dzieciach z dwiema głowami. Tymczasem duchowieństwo traktowało zawsze te narodziny jako pewnego rodzaju wyzwanie i kłopot. Tak? To znaczy trzeba je było ochrzcić jeszcze przed śmiercią, bo zdawano sobie sprawę z wysokiej śmiertelności. Tylko czasami w tych statutach synodalnych pojawiają się takie problemy, jak to, którą głowę ochrzcić, tak? Czy tę większą, czy mniejszą. Archeolodzy, odnajdując tego typu pochówki, też mają od razu cały ten bogaty kontekst, tak? Nie były to masowe przypadki, ale jednak gdzieś zawsze na pewien promil narodzin zawsze te dzieci z chorobami, z dysfunkcjami się rodziły. One stanowiły poważny problem i też w pewnym sensie w tym całym bogatym, kolorowym, średniowiecznym świecie, który potrafi szokować nieraz zero-jedynkowym podejściem do świata, może urzekać, może się podobać, też zdarzały się właśnie takie straszne historie, które my dzisiaj oceniając potrafimy zakwalifikować jednoznacznie.
Też tutaj Andrzej proszę bardzo ciekawą kwestię chrztu. My mieliśmy przypadek też na początku wieku XVIII takich z roślaków, które urodziły się w Nowych Szkotach, czyli ówczesnej wsi. I właśnie pisząc relacje z sekcji zwłok tych zroślaków, dr Kulmus, słynny gdański doktor anatom, zastanawiał się, czy takie dziecko to miałoby duszę, a jeżeli tak, to czy jedną, czy dwie. I tak więc to wciąż wracamy do tego tematu oświecenia. To nie tylko średniowiecze, to wciąż w oświeceniu ta kwestia teologiczna, czy też takie problemy ówczesnej mentalności z takimi dziećmi, wciąż były obecne. Doktor Kulmus stwierdził, że to byłyby rzeczywiście dwa osobne byty, dwie osobne dusze. Można powiedzieć, że dosyć humanitarnie podszedł do sprawy, ale sam fakt, że zajął się tą kwestią, czy tym zapytaniem, czy właśnie takie dziecko, czy ma duszę, jedną czy dwie, też świadczy o tym, że ta mentalność i wrażliwość różniły się od naszej współczesnej mentalności. A co do potworka z Pruszcza, to tak, mieliśmy taki przykład słynnej pierwszej sekcji zwłok tutaj w Rzeczypospolitej. To było dziecko z wadami mnogimi. Nazywano je potworkiem płodem menstrualnym, jako że Pruszcz należał wtedy do tego gdańskiego dominium. Odpowiednie władze zostały poinformowane. Doktor Joachim Oelhaf wystąpił z prośbą do rady oczywiście, bo to wszystko należało do, mimo wszystko do w gestii władz miejskich, z prośbą o sekcję zwłok, o prośbę na przeprowadzenie sekcji zwłok. I taka sekcja została przeprowadzona w Auditorium Anatomicum, czyli w specjalnej sali w murach Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, czyli w dzisiejszym budynku Muzeum Narodowego. I rzeczywiście mamy nie tylko relacje, ale również mamy zachowane ilustracje tego płodu monstrualnego. Wiemy, że gdyby to dziecko urodziło się dzisiaj, również by nie przeżyło, ponieważ współcześni zarówno historycy, jak i lekarze zajmujący się tym tematem zgodnie stwierdzili, że dzisiaj nie miałoby szans. Aczkolwiek te kwestie duszy również wtedy się pojawiły. Te dzieci rzeczywiście z jakimiś wadami, które się urodziły w Starym Gdańsku, były, tak jak Andrzej mówił, wyzwaniem nie tylko dla teologów, ale również dla lekarzy i władz miejskich.
Druga kwestia jest też taka, że jeżeli już osoba ułomna, która dożyła wieku dorosłego, miała też szansę partycypacji i uczestniczenia w życiu społecznym. Z Prus sąsiadujących z Pomorzem Już w czasach, kiedy chrześcijaństwo osadziło, ukorzeniło się w Polsce, a w Prusach dopiero raczkowało, za czasów panowania zakonu krzyżackiego, znamy przekazy o tym, że na przykład Wajdelotą, czyli osobą, które były łącznikami ze światem boskim, towarzyszyły na przykład osoby chrome, kalekie. Dlaczego? Właśnie dlatego, że wierzono, że ten rodzaj naznaczenia jest niekoniecznie negatywny, ale też pozytywny. Te osoby chrome były naznaczone przez bogów celowo, z jakiegoś powodu. I to w pewnym sensie torowało drogę do tego, co znamy już u społeczeństw pierwotnych. Właśnie ta opieka nad osobami wyjątkowymi. Troszczenie się o te osoby, które same o siebie zatroszczyć się nie mogą. Tylko też patrząc na losy społeczeństw, na funkcjonowanie lokalnych społeczności, każda osoba też musiała być do czegoś przydatna. Więc nawet jeżeli nie do pracy, to właśnie do takiego kontaktu z istotami cielesnymi, różnymi demonami, bóstwami nadawały się do tego idealnie i dzięki temu też dożywały sędziwych dni nieraz.
Często też przecież ta granica właśnie między szaleństwem a boskością była bardzo płynna. Wydaje mi się, że możemy też tu właśnie wspomnieć o tych wszystkich mistyczkach czy mistykach średniowiecza. Osoby, które dzisiaj mogły być właśnie zdiagnozowane z jakąś chorobą umysłową, niegdyś mogły właśnie być uważane za mistyków, a ich wizje po prostu za, prawda, przekaz od świętych bądź od Boga. Tak więc właśnie te granice boskości, szaleństwa, normalności, potworności były płynne, zależały też od regionu, od czasu, no ale również też od indywidualnego przypadku.
Strach przed czymś niewytłumaczalnym, obcym i innym. Strach przed wszystkim, czego nie można było wytłumaczyć. To nic nowego i towarzyszy nam od zawsze. Zadajmy sobie jednak pytanie, czy nasi przodkowie tak bardzo różnili się od nas? Audycję przygotował Daniel Wojciechowski.
Strefa historii.